prawdopodobnie troszeczkę luźniej zajęte krzesła tutaj w naszej sali są spowodowane tym, co nas zatrzymało. Próbowaliśmy przebić się przez maraton, który dzisiaj rano się o tym dowiedziałem, który jest zorganizowany, spowodował, że prawie że do Warszawy zajechaliśmy. Wybaczcie za spóźnienie. Drodzy, kontynuujemy nasze rozważania na temat postawy wierzącego człowieka wobec przywileju, jaki mamy w dzieleniu się. Zatytułowałem dzisiejsze rozważanie Rozkoszna radość płynąca z łaski dawania. I cieszę się, że korespondujemy ze sobą. Chciałbym nawiązać do tego, co Marek mówił na temat łaski. Rozpocznę jednak od cytatu z książki Filipa Janceya pod tytułem What's so amazing about grace? Co w łasce jest tak wyjątkowego? Posłuchajcie proszę. Jancej pisze tak. Kościół, do którego uczęszczałem, za wszelką cenę dążył do perfekcji, co z kolei skłaniało nas, jego członków, do podążania za niechlubnym przykładem obłudy Ananiasza i Safiry, do wypaczenia naszej wiary. Na niedzielne nabożeństwo nieskazitelne rodziny wystrojone w najlepsze ubrania przyjeżdżały wypucowanymi na błysk samochodami. Przekraczały próg kaplicy z uśmiechem przyklejonym do twarzy, mimo że cały tydzień spędzały na kłótniach i wzajemnym obrażaniu się. Jako dziecko swoje najlepsze maniery, najbardziej nieskazitelną postawę zachowywałem specjalnie na niedzielne poranki. Ubierałem się odświętnie dla Boga i innych wierzących, którzy gromadzili się w świątyni, jednak nigdy jakoś nie przyszło mi do głowy, że zbór to miejsce, w którym przede wszystkim należy być szczerym, pisze Jancej. Dzisiaj widzę to zupełnie inaczej, gdyż zostałem obdarzony Bożą łaską i dzięki niej dostrzegam, że warunkiem niezbędnym, by tę łaskę otrzymać, tak jak ja ją otrzymałem, jest niedoskonałość. Światło bowiem przebija się tylko przez pęknięcia i szczeliny. Później, pisze Jancej, natrafiłem na słowa wspaniałego amerykańskiego dramaturga Eugene'a O'Neill'a, który pisze tak. Człowiek rodzi się połamany. Żyje starając się poskładać. A klejem jest łaska Boża. Wszyscy jesteśmy połamani, drodzy. Każdy z nas, jak tu jesteśmy. Oczywiście staram się udawać, że jest inaczej. Staram się tego nie pokazywać. Jednak jeżeli nie będziemy wystarczająco ostrożni, sami możemy uwierzyć w to, że nie jesteśmy połamani wbrew faktom, wbrew oczywistym faktom. I sami możemy rozminąć się z największą potrzebą, jaką każdy z nas ma, tego zdobycia tego kleju, który wiąże skorupy naszego naczynia. Ale kiedy postrzegamy łaskę taką, jaką ona jest naprawdę, to zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy akceptowani właśnie tacy, właśnie połamani, właśnie w potrzebie. Chrystus zszedł na ziemię, by zapłacić za nas najwyższą cenę, by umrzeć za nasze grzechy i musimy powiedzieć sobie to otwarcie, że grzechy wielu z nas są wielkie. A nie jest też tak, że skoro wierzymy w Jezusa Chrystusa, to automatycznie przestajemy grzeszyć. Nic z tych rzeczy. Dalej jesteśmy połamani. Teraz tylko mamy nowe możliwości, aby iść we właściwym kierunku. Właśnie odpuszczenie grzechów jest aktem suwerennej Bożej łaski. Słowo Boże nas uczy, że zanim jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Nie musieliśmy nic w tym kierunku robić, poza nową świadomością, pokorą i otwarciem się na działanie tej Bożej łaski. Bo dzięki Bożej łasce Bóg przebacza nam i pomaga zrozumieć, że On, który zna nas najlepiej, kocha nas najbardziej. Jeżeli masz przed sobą Biblię, telefon, tablet, cokolwiek, zachęcam, otwórz drugi list do Koryntian, 9 rozdział, przeczytam od 6 do 10 wersetu. 2 Koryntian 9, od 6 do 10. Apostoł Paweł pisze tak. Pamiętajcie o tym, że kto skąpo sieje, ten i skąpo zbierze plony, a kto hojnie sieje, ten zbierze plony obfite. Niech każdy postąpi zgodnie z tym, co postanowił w sercu. Niech nie postępuje ze smutkiem ani pod przymusem, bo Bóg miłuje radosnego dawcę. 8 werset. Bóg ma moc obdarzać was obficie wszelką łaską, abyście zawsze mieli wszystkiego pod dostatkiem i byli bogaci we wszelkie dobre uczynki. Tak jak jest napisane, rozdzielił dary, obdarzył ubogich, jego sprawiedliwość trwa na wieki. Ten, który daje nasienie siewcy i chleb spożywającemu, dostarczy wam ziarna, rozmnoży je i zwiększy plon waszej sprawiedliwości. Tyle apostoł Paweł. Może słyszałeś szczegóły historii Johna Newtona. Zakładam jednak, że być może niewiele z nas zna z bliska tego wyjątkowego człowieka, który żył w latach 1725-1807, dość dawno. Matka Johna, samotna kobieta, była bardzo pobożną kobietą, ale kiedy John miał 7 lat, umarła. I sierota został na łaskę swojej rodziny. Rodzina nie do końca wiedziała, jak sobie poradzić z małym, krnąbrnym chłopcem, bo on taki był. Za życia jeszcze matka robiła wszystko, co w jej mocy, by wychować syna zgodnie z prawdami zawartymi w Słowie Bożym, które tak bardzo kochała. Jednak, jak to często bywa z młodymi ludźmi, John zapamiętywał tylko niektóre sprawy, te, które mu bardziej odpowiadały. Chłopak miał dziką, trudną do okiełznania naturę i kiedy trafił pod opiekę krewnych, ci zdecydowali, że najlepiej będzie, jak po prostu oddadzą tego chłopaka do szkoły z internatem. To w Anglii jest dość popularne, zwłaszcza w sferach, które mają bardziej zasobnych. Wysłali go więc do szkoły z internatem, ale John doznał nieprawdopodobnej frustracji z powodu swojego niezdyscyplinowania. Nienawidził tego miejsca, jak potem pisał. Po pewnym czasie postanowił więc stamtąd uciec, dostał się na statek marynarki królewskiej i skłamał, że ma 16 lat. John był zaangażowany w proceder, który dzisiaj nazywamy obrzydliwym. Mianowicie ze statku marynarki królewskiej dostał się na inny statek, który handlował niewolnikami. John miał w zwyczaju chwalić się swoim bogatym słownictwem zasobnym w nieprzyzwoitą wręcz ilość przekleństw i słów nieprzyzwoitych. Ponoć potrafił kląć bez przerwy, jak ktoś pisze, przez 2 bite godziny, żadnego bluzgu nie powtarzając 2 razy. Był zdeprawowany do szpiku kości. Łatwo się zatem domyślić, że nienawidził dyscypliny, która obowiązywała na statku. W związku z tym, gdy tylko nadarzyła się ku temu okazja, zdezerterował. Wylądował gdzieś na wybrzeżach Afryki i został złapany jako niewolnik. Został też oddany przez tego, który go złapał, właściwie tego, który go kupił, został oddany do jednej z żon, bo ten gość, który kupił Johna, miał harem, oddał go na służbę do jednej ze swoich żon, która go biła, zakuwała w kajdany i zmuszała do jedzenia z podłogi. Przez cały czas, który tam spędził, nie mógł dotknąć jedzenia rękoma. Musiał jeść z podłogi. Wreszcie wynędzniały, przepełniony wściekłością, uciekł stamtąd i powrócił na wybrzeże Afryki, gdzie został znaleziony przez przepływający statek. Zaokrętował się na tę łajbę, ale nie bez kłopotów. Gdy jednak kapitan zorientował się, że to doświadczony marynarz, najpierw został sternikiem, a potem nawet oficerem. Ale John był lekko duchem, był po prostu niemądry i pewnego wieczoru tak dla żartu otworzył beczkę rumu i poczęstował całą załogę. Z tego powodu został zdegradowany, kiedy na drugi dzień cała załoga była pijana. W końcu w akcie desperacji przypomniał sobie tego, co uczyła jego matka wtedy, kiedy zaaresztowany gdzieś tam na samym dnie statku pod pokładem czekał na wykonanie wyroku śmierci. Zaczął błagać Boga o wsparcie, o nadzieję i zbawienie. I rzeczywiście Bóg w swojej łaskawości uratował Johna Newtona, kiedy ten miał zaledwie 23 lata. Wyobrażacie sobie tak bogaty życiorys 23-latka? Życie młodzieńca, kiedy już dotarł do Anglii, zszedł na ląd, powoli zaczęło się zmieniać. Oczywiście nie natychmiastowo, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, ale stopniowo, powoli, powoli wracało to na właściwe tory cywilizowanego życia. Po pewnym czasie nawet przystąpił do zboru, a następnie rozpoczął intensywną kampanię na rzecz zniesienia niewolnictwa. Dołączył do wielkiego polityka, jakim był William Wilberforce, który przez ponad 25 lat w parlamencie walczył o zniesienie niewolnictwa. Zabrał się za siebie, zaczął się uczyć hebrajskiego, łaciny, greki i syryjskiego, a potem wszystkim nawet został kapelanem parlamentu angielskiego. Wyobrażasz sobie? Na tym nie koniec. John Newton wygłaszał kazania przed samym królem. Co za niesamowita przemiana. Nic dziwnego, że nadal śpiewamy jedną z pieśni, a napisał ich wiele, jedną z pieśni, której słowa brzmią: cudowna Boża łaska ta zbawiła z grzechów mnie. Zgubiony, nędzny byłem ja, lecz teraz cieszę się. Piękny tekst, prawda? Nie trzeba nawet śpiewnika. Prawie wszyscy znamy te słowa na pamięć. Znamy tę pieśń bardzo dobrze, choć czasami umyka nam dziwny zwrot: zgubiony, nędzny byłem ja. Jeżeli byś komuś powiedział nędzny, zgubiony, nędzny, to na pewno byś nie uczynił z tego gościa swojego przyjaciela. Nędznik znaczy biedak, drań, nieszczęśnik, nikczemnik. Takim właśnie był John Newton. Ale chwileczkę, chwileczkę. Nie tylko on. Także ja. Także ty. W momentach, w których postępujemy bezmyślnie, moje i twoje życie również spowija mrok. Tak jak życie Johna. Oczywiście niekoniecznie zachowujemy się jak John w Afryce czy na statku, ale gdzieś w nas głęboko siedzi ta nieokiełznana żądza zła, która popycha nas do robienia paskudnych rzeczy, a przynajmniej do myślenia o paskudnych rzeczach. Tak samo jak popychała jego. Czasem nie potrafimy się powstrzymać i z naszych ust padają złe słowa, bo gdzieś tam głęboko w nas, we mnie i w tobie siedzi to paskudztwo, które nazywamy złem. I nagle, kiedy przyjmiesz Bożą łaskę, nagle stwierdzasz, że coś się zaczyna zmieniać. Boża łaska. Rodzi się w twoim życiu wspaniałe uwolnienie, albo przynajmniej przebłysk świadomości, że jest możliwość uwolnienia od wszelkich roszczeń i pretensji wobec siebie samego i wobec innych. To coś, co pomaga nam zaprzestać odgrywania ludzi, jakimi nie jesteśmy. Bo łaska właśnie sprawia, że zaczynamy siebie oceniać w rzetelny sposób i przestajemy bawić się w tę obrzydliwą grę wyścigu szczurów. W konsekwencji prowadzi nas do zaakceptowania siebie, a bardziej dojrzałych duchowo również innych, takimi, jakimi są naprawdę. Od teraz powiem, łaska sprawia, że nie tylko wierzymy Bogu, ale wierząc zaczynamy doświadczać zmiany życia i zmiany postępowania dzięki łasce. Kiedy mówię o łasce w kontekście życia, mam na myśli łaskę, która na nas spływa w sposób niezasłużony, która zmywa nasze winy, która nas prowadzi. Tak jak apostoł Paweł w liście do Efezjan pisze i wielu z nas zna te teksty na pamięć, łaską bowiem jesteśmy zbawieni przez wiarę i to nie z nas, aby się kto nie chlubił. Łaska spływa na nas z góry dokładnie i precyzyjnie na każdego z nas według potrzeby każdego z nas. Ale nie tylko. Łaska odkupuje nasze winy. Łaska zastępuje twarde i nieubłagane prawo Bożym miłosierdziem, zmiękczając nasze serca. Wiesz, co jeszcze robi? Prowadzi nas, kieruje nami. Również w kontaktach z Bogiem, ale kieruje nami w kontaktach z innymi ludźmi. One zaczynają się zmieniać. To łaska zachęca mnie do rozmów z kimś, kto różni się ode mnie pod każdym względem, kto żyje zupełnie inaczej niż ja, kogo być może nie rozumie, ale chce być blisko niego, ale podejmuje kroki, aby się zbliżyć. Wszystko jedno z jakim skutkiem, czy on tego chce, czy nie. Teraz, po tym całym wprowadzeniu, droga siostro, drogi bracie, drogi przyjacielu, nie powinno nas dziwić, że łaska ma wiele do powiedzenia na temat dzielenia się z innymi ze szczodrością. Widzisz, nie obdarowujemy innych dlatego, że musimy tak robić, że tak wypada. Nie powinno być tak, że dzielimy się z kimś, ponieważ czujemy się do tego zobowiązani. Wywierana jest na nas presja, że są stosowane jakieś triki dziwne albo oczekiwania dziwne. Nie możemy czuć się złapani w pułapkę i dlatego mamy dawać, dlatego mamy się dzielić z innymi. Obdarowywanie innych, hojność wynika z łaski. I to chcę dzisiaj mocno podkreślać. Wynika z łaski, która przez nas przepływa, która wypełnia nas, motywując do tego, do czego bez łaski ani ja, ani ty nie bylibyśmy zdolni, a nawet nie chcielibyśmy tego robić. A właśnie, kiedy działa łaska w moim sercu, w twoim sercu, nagle płata nam psikusa naszej trudnej do zniesienia naturze. Zmienia nas głęboko w środku. Widzisz, szczodrość i wynikająca z niej radość wskazuje na życie w świadomości łaski. Przy takim wstępie zaglądnijmy teraz do 8 rozdziału 2 listu do Koryntian i chciałbym, żebyśmy w świetle tego, co powiedziałem, przeczytali wersety 2 do Koryntian, 8 rozdział, więc poprzedni rozdział, a żebyśmy przeczytali wersety 7, 8 i 9. Ja myślę, że te wersety nam wiele wyjaśnią. Przypominam, że Paweł pisze tu do mieszkańców Koryntów. Tydzień o tym mówiliśmy, powtórzę coś na zasadzie, słyszeliście? Tak, to posłuchajcie. Paweł pisze do zboru w Koryncie, bogatego, zasobnego zboru i przypomina im, że oni podjęli zobowiązania pomocy innemu zborowi daleko na wschodzie, w Jerozolimie, wierzącym, którzy przechodzili już od kilku lat przez straszliwe męki, głodu, niedostatku ze względu na kilkoletnie złe zbiory. Właśnie w liście w 8 rozdziale od 7 wersetu czytamy tak. Jak obfitujecie we wszystko, pisze do Koryntian, w co oni obfitują? Popatrzmy, w wiarę, słowo, poznanie, gorliwość i miłość, której nauczyliście się od nas, pisze Paweł, a we wszystko to obfitują dzięki Bożej łasce. Obyście także w tę łaskę obfitowali. Kiedy łaska stanowi paliwo naszej wiary, obfitujemy w zaufanie. Kiedy łaska uczy nas prawdy, obfitujemy w możliwość łatwej komunikacji, porozumiewania się. Kiedy łaska towarzyszy naszej wiedzy, obfitujemy w zrozumienie. Kiedy łaska towarzyszy naszemu zapałowi, obfitujemy w pasję. A kiedy łaska przejawia się w miłości, obfitujemy w uczucia najczystsze i najszlachetniejsze. No dobrze. Na czym polega rola łaski w dzieleniu się z innymi? Co sprawia, że wiemy, że jest ona obecna w tej sferze naszego życia, którą nazywamy szczodrością czy hojnością? Świetnie, że pytasz. Apostoł Paweł daje odpowiedź. Chodzi o obfitowanie w radości i szczodrości. 8 werset. Mówiąc o tym, nie nakazuję wam niczego, pisze do Koryntian, ale wskazuję na gorliwość innych, aby poddać próbie szczerość waszej miłości. W następnym wersecie Paweł używa być może, można by tak powiedzieć, argumentu ostatecznego. Werset 9. Znacie przecież łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa. On, będąc bogaty, dla was stał się ubogi, abyście wy wzbogacili się jego ubóstwem. Paweł ponownie powoła się na ten argument pod koniec 9 rozdziału, tego następnego. A teraz pokażę ci coś innego. Wróćmy do 9 rozdziału, 6 werset. Rozpocznijmy od hojnego siewu. Niezależnie od tego, czy jesteśmy rolnikami, czy nie, doskonale umiemy uchwycić tę metaforę hojnego siewu. Pamiętajcie o tym, że kto skąpo sieje, ten i skąpo zbierze plony. A kto hojnie sieje, ten zbierze plony obfite. I o to właśnie chodzi. Łaska Boża zapewnia nam niezwykłą podróż do Królestwa Obfitości. Mówi, pozwól na to, abym cię zachęciła. Daj się zachęcić, daj się porwać, byś na tym nie poprzestawał, na czym teraz, czego się trzymasz. Pozwól mi sprawić, byś mógł się zastanowić nad swoją hojnością, byś mógł zrobić krok do przodu. A wtedy będziesz, jak rolnik, oczekiwał o wiele obfitszych plonów. A tu sam Pan zapewnia nas, że wynagrodzi, jeżeli będziemy siać właściwie w ten sposób. Werset 8. Bóg ma moc obdarzać was obficie wszelką łaską, abyście zawsze mieli wszystkiego pod dostatkiem i byli bogaci we wszelkie dobre uczynki. W dzieleniu się z innymi musimy również sami zdecydować o tym, kim naprawdę jesteśmy. W 7 wersecie 9 rozdziału czytamy: niech każdy postąpi zgodnie z tym, co postanowił w sercu. Co to znaczy? Jedną z oznak dojrzałości są samodzielne, autonomiczne, mądre decyzje. Dojście do stanu, w którym przy każdej życiowej okazji nie potrzebujesz pomocy rodzica, przyjaciela, konsultanta, to jest właśnie ta dojrzałość. Na tym ona polega. Bóg używa niekiedy słów naszych bliskich po to, żeby nam pomóc, ale na dobrą sprawę dojrzały człowiek sam podejmuje właściwe i mądre decyzje. I tego właśnie uczymy naszych dzieci. Powolnego dorastania, dojrzewania do podejmowania właściwych decyzji. Jesteś już na swoim, sam musisz zdecydować. Jeżeli chcesz coś kupić, to sam musisz wiedzieć, czy cię na to stać, czy nie. Czy naprawdę tego potrzebujesz, czy nie. Czy znowu nie kupisz jakiejś bzdury, która będzie się tylko łapała kurz. Jeżeli nie możesz sobie pozwolić na zakup czegoś, dojrzała decyzja musi brzmieć: nie stać mnie na to i po prostu tego nie kupuję. A teraz odwróćmy sytuację i popatrzmy na to samo z punktu widzenia obdarowywanych. Siódmy werset 9 rozdziału. Niech każdy postąpi zgodnie z tym, co postanowił w sercu. Zwróć szczególną uwagę, jak brzmi dalsza część tego wersetu. Niech nie postępuje ze smutkiem ani z przymusem. Dlaczego? Bo radosnego darczyńcę Bóg miłuje. Ponieważ Bóg kocha to właśnie, że odnajdziesz radość w dawaniu. Praktyczne pytanie. Kiedy ostatni raz usiadłeś ze swoim współmałżonkiem albo współmałżonką, oczywiście, jeżeli jesteś żonaty, albo kiedy ostatni raz usiadłeś, by zastanowić się nad tym, co komu i jak darować, jak podzielić swój, być może nie za wielki budżet. Kiedy ostatni raz się to zdarzyło? Kiedy zastanawiałeś się nad tym, czy w głębi serca powinieneś wesprzeć dzieło naszego Pana? Wziąłeś na celownik jakąś organizację albo chociażby swój zbór, który jest w nieustającej potrzebie. Jest powiedziane, siódmy werset, niech każdy postąpi zgodnie z tym, co postanowił w sercu. Czy nie jest tak, że zbyt często pozostawiamy to spontanicznej decyzji albo przypadkowi? Apostoł Paweł uczy o rozsądnej decyzji. Wierz mi, wolałbyś to robić z radością, a nie z niechęcią. Wolałbyś obdarzyć innych hojnie, a nie dawać im ochłapy. W parze z podjętą decyzją, która rodzi poczucie spełnienia i godności, idą naturalne inne korzyści, które wynikają z hojności wobec bliźnich. Ja nazywam to obdarowywaniem z radością. I o tym właśnie chodzi apostołowi Pawłowi. Czytamy 8 werset 9 rozdziału. Bóg ma moc obdarzyć nas obficie wszelką łaską, abyście zawsze mieli wszystkiego pod dostatkiem i byli bogaci we wszelkie dobre uczynki. A jak jest napisane, rozdzielił dary, obdarzył ubogich, jego sprawiedliwość trwa na wieki. Czytajmy dalej, 10 werset. Ten, który daje nasienie siewcy i chleb spożywającemu. Bardzo prosta analogia, prawda? To, co Bóg czyni w stosunku do siewcy, czyni w stosunku do chętnego dawcy. 10 werset. Dostarczy wam ziarna, rozmnoży je i zwiększy plon waszej sprawiedliwości. Jedynie trzeba Bogu zaufać. Jedynie trzeba Bogu zawierzyć. Wzbogaceni we wszystko, będziecie mogli wykazać się wszelkiego rodzaju szczodrością, która przyczyni się przez nas do dziękowania Bogu. W zamkniętych grupach, takich jak nasze zbory, niewielkie zbory zresztą, jest bardzo trudno zachować tajemnicę. Zgodzisz się z tym? Bardzo trudno jest zachować anonimowość. Pamiętam, jak służąc w zborze w Nowym Jorku, pod koniec mojej służby gdzieś zaczęto szeptać między sobą. Oczywiście natychmiast to zauważyłem. W największej tajemnicy podawano sobie z ust do ust: słyszałeś, pastor płaci dziesięcinę. Po prostu skarbnik w największej tajemnicy powiedział: tylko nikomu nie mów, a ten mówi: słuchaj, tylko nikomu nie mów. Przyznam, że zdziwienie wierzących w Nowym Jorku wywołało moje nie tylko zdumienie, ale przede wszystkim zrodziło wielki smutek. Sensacja? To tak, jakby ktoś był zdumiony: ty popatrz, on oddycha. Ty popatrz, on żyje. Zawsze wydawało mi się, że dziesięcina jest czymś oczywistym i naturalnym. W 11 wersecie 9 rozdziału 2 do Koryntian Paweł mówi: wzbogaceni we wszystko będziecie mogli wykazać się wszelkiego rodzaju szczodrością, która przyczyni się przez nas do dziękowania Bogu za to, że ciebie również dotknęła Jego szczodrość. Wynotowałem sobie taki tekst z czasopisma Navigators. Bardzo lubię od czasu do czasu zaglądać tam. Misjonarz Kevin DiFelice tak pisze: oboje z moją żoną bardzo kochamy nasze wnuki. Obserwowanie, jak dorastają, przypomina nam o tym, że szczodrości uczymy się dzięki łasce. Dzieci nie są zbyt dobre w ukrywaniu swojego samolubstwa i chciwości. Nas dorosłych bawi, kiedy krzyczą: to moje, dawaj! Ale równocześnie zawsze zastanawiamy się, jak zachęcić maluchy do dzielenia się z innymi. Moje spojrzenie na szczodrość, pisze DiFelice, zmieniło się w czasach licealnych. Kiedy uświadomiłem sobie szczodrość serca Jezusa Chrystusa, poczułem motywację do tego, by odkładać na bok część mojej lichej wypłaty. Pracowałem wtedy dorywczo i nie zarabiałem wiele. Ale ważne było to, że poczułem zmianę. Nauka szczodrości, dojrzewanie do niej, pisze, to długa podróż, a nie jednorazowy akt czy decyzja. Czy to nie jest ciekawe spojrzenie? Szczodrość jest efektem nauki i efektem okresu dojrzewania, rozwoju duchowego, kiedy coraz bardziej zdajemy sobie z tego sprawę, jak wielką łaską obdarzył mnie Bóg. To nie jest nagłe zdarzenie, podczas którego w jednej chwili zostajesz dotknięty i stajesz się człowiekiem niezwykle szczodrym. To tak nie działa. Czy to nie przeraża? Oczywiście. Ale musimy zdać sobie sprawę z jednego słowa bardzo ważnego, z psalmu 37, gdzie czytamy: nie widziałem sprawiedliwego, by był opuszczony, ani jego potomstwa, by o chleb żebrało. Spokojnie więc, nie zbankrutujesz, jak zdecydujesz się na krok szczodrości, jak pójdziesz w kierunku, w którym popycha cię łaska. Nie zostaniesz bez grosza przy duszy. A nawet jeśli zdarzy ci się gorszy tydzień czy gorszy miesiąc, co w tym strasznego? Czasem nawet dobrze jest przeżyć kilka dni na krawędzi. Ci z nas, którzy przeżywali i przeżywają to, wiedzą, o czym mówię. Z tego również można wyciągnąć wnioski. Dzięki temu można dorośleć. Widzisz, częścią tego całego procesu dawania jest również coś, czego zwykle nie widzimy, a co przepełnione jest tą wspaniałą, cudowną, rozświetloną łaską. Chodzi mi o to, że ci, którzy dostają nasze dary, otrzymują to z wdzięcznością od Boga. Doznają nieprawdopodobnego dotyku Bożej miłości i Bożej łaski. Pokażę, co mam na myśli. Werset 12. Gdyż ta święta posługa nie tylko zaradza ubóstwu świętych, to pierwszy efekt twojej świętej posługi. W tym wypadku chodziło o potrzeby mieszkańców Jerozolimy, ale możemy bardzo łatwo sobie wyobrazić ludzi w potrzebie, organizacje chrześcijańskie w potrzebie, które od zawsze i prawdopodobnie do przyjścia Chrystusa będą się borykać z problemami finansowymi. Ważne jest to, że te potrzeby zostaną zaspokojone. Czytamy dalej. ale to jest drugi z efektów, pozwala składać Bogu obfite dziękczynienie. Dzięki świadectwu tej posługi oddadzą oni chwałę Bogu za posłuszeństwo, które okazujecie Ewangelii Chrystusa i za szczodrość waszego dzielenia się z nimi i ze wszystkimi. Modląc się za was, będą czuli głęboką więź z wami ze względu na niezwykłą obfitość łaski, której Bóg wam udzielił. Niektórzy z was nie mają pojęcia, o czym mówię, ale niektórzy może jeszcze pamiętają lata stanu wojennego. Ile radości towarzyszyło nam, gdy w czasie kryzysu przychodziły paczki do Polski. Ja to pamiętam doskonale. A pamiętacie nasze własne poczucie radości i spełnienia, to poczucie godności, kiedy my wysyłaliśmy paczki na Ukrainę? Akurat tak się złożyło, że miałem tę łaskę od Boga, że mogłem widzieć radość, będąc tam na Ukrainie. Tę wdzięczność, jak oni sławili Boga za paczkę, nie znając nawet adresata. Tego właśnie uczymy się od Najwyższego. Co zrobił Bóg, kiedy zobaczył, że my jesteśmy w potrzebie? No zobacz sam, werset 15. Bogu niech będą dzięki za Jego niewysłowiony dar. I dobrze wiesz, co to za niewysłowiony dar. Tym darem jest życie Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Bóg obserwuje nas z wysokości i widzi tę małą, zagubioną w wszechświecie planetę wypełnioną ludźmi takimi jak John Newton, ja i ty. Widzi nas wszystkich, którzy jesteśmy w desperackiej potrzebie. Żywię głęboką nadzieję, że my również damy naszemu małemu światu, naszemu otoczeniu poznać się temu otoczeniu jako ludzie łaski. I oby ta łaska zaczynała się w nas samych, w naszych sercach i w tym, jak postrzegamy innych ludzi i postrzegamy ich potrzeby. To musi prowadzić do szczodrości okazywanej z radością, czego sobie i wam życzę z całego serca.